kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Czy doczekamy się wreszcie pełnego wyjaśnienia sprawy porwania i zabójstwa dziennikarza Gazety Poznańskiej Jarosława Ziętary? W przyszłym roku 30 lat mija od tego wydarzenia, ale mamy być może nowe fakty. O tym rozmawiam z Krzysztofem Kaźmierczakiem, dziennikarzem Telewizji Polskiej, który od lat walczy o skazanie morderców i zleceniodawców tego zabójstwa. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Krzysztofie.
Witam państwa.
Pan i kilka innych osób zaangażowanych w tę sprawę, w tym między innymi brat Jarosława Ziętary, wystosowaliście w tym tygodniu apel do prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. To jest dlatego właśnie pretekst do naszej rozmowy. Apel dotyczący wznowienia śledztwa w tej sprawie. No ja mam takie pytanie, czy to jest akt rozpaczy jakiejś z państwa strony, czy wskazanie, halo, halo, tu jest jeszcze dużo kart nieodkrytych na stole, które można w tej sprawie wyciągnąć?
Znaczy, no, można na to patrzeć zarówno w ten sposób, jak i w drugi. Znaczy, z jednej strony jest to akt rozpaczy, ponieważ no, mija właśnie prawie 30 lat i cały czas nie wszystkie osoby, które są winne doprowadzenia do tej zbrodni, zostały oskarżone. Nie wszystkie osoby stanęły przed sądem, więc z tej strony jest to jakiś akt rozpaczy, że domagamy się podjęcia tego śledztwa i dokończenia tej sprawy, ale z drugiej strony jest też to całkowicie logiczne działanie wynikające z przebiegu procesu. Mianowicie podczas tych 6 lat, bo już proces Aleksandra G. trwa 6 lat i ochroniarzy, którzy to już 3 lata trwa ich proces, wychodzą na jaw różne okoliczności wskazujące na to, że na tej ławie oskarżonych powinno zasiąść więcej osób. Są to zeznania świadków, które, że tak powiem, kumulują się, wskazując na to, że ludzie związani z dawnym holdingiem Elektromis musieli mieć związek, wpływ na tą zbrodnię, zarówno brać udział w jej zlecaniu, podżeganiu do zbrodni, jak i też umożliwianiu jej przeprowadzenia oraz pomagali w tym, żeby po porwaniu to zamierzone zabójstwo zostało zrealizowane.
Panie Krzysztofie, bo ja rozumiem to w ten sposób. Jeżeli pojawiają się te nowe zeznania, a słyszałem, że takich nowych świadków jest co najmniej 3, którzy do tej pory nie byli w tych poprzednich śledztwach, bo tak można powiedzieć, uwzględniani, to uprawomocnia, uprawdopodobnia to, żeby to śledztwo po prostu zostało jakby, nie wiem, czy wznowione, czy no może nie rozpoczęte od zera, bo jednak dużo wiemy w tej sprawie, no ale żeby ruszyło z miejsca na nowo.
Znaczy ja akurat tutaj bym nie przeceniał roli akurat tych świadków, o których mówi się, że nie zostali przesłuchani, znaczy przynajmniej jednego z nich. Znaczy ja mam różne, no nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, prawda?
Pewnie chodzi o Zdzisława K.
Natomiast nawet ci świadkowie, którzy byli słuchani przez prokuraturę w śledztwie, 6 lat temu, prawda, gdy zakończono i skierowano sprawę Aleksandra G. przed sądem, oni wtedy w tamtym śledztwie krakowskim przedstawili okoliczności, które zostały podczas procesu znacznie rozszerzone. Po prostu część tych świadków, która była przesłuchiwana przed sądem, powiedziała znacznie więcej. Oraz część świadków, które wydawałoby się, że nie mają jakiejś wiedzy większej, okazało się przed sądem podczas przepytywania dokładnego, że podają okoliczności. Także tutaj takich wskazań za tym, że to śledztwo kontynuować w tym wątku właśnie innych osób związanych z zabójstwem jest wiele. I ja już takie symptomy widziałem 3-4 lata temu nawet.
Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy bodajże w 2020 roku, wtedy pojawiła się taka postać Zdzisława K., dawnego przyjaciela Mariusza Świtalskiego, właściciela Elektromisu, który mówił, że wie dużo, on wtedy wypowiadał się dla różnych mediów i pan mi wtedy mówił, że pan bardzo ostrożnie podchodzi do tych zeznań, ponieważ to chyba nawet jest osoba, której wskazano jakąś orzeczoną niepoczytalność i wtedy tak to wyglądało, no ale teraz piszecie, że warto tych nowych świadków włączyć?
Znaczy ja do Zdzisława K. nadal podchodzę z takim samym dystansem i wobec tego, co mówi, mam wątpliwości. My w naszym wniosku o podjęcie śledztwa nie wskazujemy personalnie żadnych świadków, nie wskazujemy dokładnie, o kogo chodzi. Generalnie wskazujemy na liczne okoliczności.
Anna Dolska mówiła nam o trzech osobach.
No,
przynajmniej trzech osób.
Każdy z nas ma jakieś swoje spojrzenie. Ja mógłbym na tej liście dać 6-7 osób, które przedstawiły podczas procesów okoliczności wskazujące na to, że są podstawy do podjęcia tego śledztwa. Także no, mamy różne spojrzenia, natomiast łączy nas to, że uważamy, że to śledztwo powinno zostać podjęte ze względu na te okoliczności, jak i też fakt, że zostało już, ja uważam, tylko 10 lat do przedawnienia tej sprawy. W polskim systemie sprawiedliwości to wcale nie jest dużo. Procesy u nas do czasu uprawomocnienia potrafią trwać kilkanaście lat.
Bardzo gorzka uwaga, ale niestety celna i to faktycznie nie jest dużo. Natomiast dlaczego teraz ci świadkowie właściwie się ujawniają, pojawiają? Czy po prostu przestali się bać?
Nie. Tutaj w tej sprawie jest wielki strach. Ja
nadal
dzisiaj spotykam się, rozmawiając z ludźmi, którzy mają nawet szczątkową wiedzę, którzy właściwie mają wiedzę nawet taką, która no, racjonalnie patrząc nie zagraża im, to te osoby także cały czas się boją. Są również takie osoby wśród dziennikarzy. Nie, tutaj to nie nastąpiła nagła jakaś kumulacja, po prostu no, doszliśmy do wniosku, że tych okoliczności wskazujących na to, że warto podjąć to śledztwo, jest już, zebrało się na tyle dużo, że wystąpiliśmy tym apelem do prokuratora generalnego.
Pojawia się tam także apel o to, aby włączyć to, czy też odtajnić materiały tajnych służb specjalnych. No i w ogóle cały czas otwarty temat niejasnej roli służb specjalnych i tych, które gdzieś tam działały przed 89 roku i po 89 roku.
Tak, to jest bardzo istotna okoliczność, bo właśnie wśród tych zeznań świadków, które nie były, że tak powiem, brane pod uwagę w śledztwie, albo też może które w ogóle nawet nie pojawiły się w śledztwie, są te wskazujące na to już tutaj niewątpliwie, że służby specjalne w jakimś mierze posługiwały się Jarosławem Ziętarą. Mianowicie przekazywały mu nie tylko informacje, ale też no, pomagały mu w tym jego śledztwie dziennikarskim, które doprowadziło do jego zabójstwa. I w tej sytuacji materiały służb specjalnych, nie tylko dotyczące samego Jarosława Ziętary, ale także tych ludzi, których on tropił, tych firm, prawda, holdingu Elektromit, ludzi związanych z dawnym Elektromitem, te materiały operacyjne Urzędu Ochrony Państwa, to była instytucja istniejąca przed ABW, one na pewno mogłyby pomóc w tym śledztwie w sprawie Ziętary. Żadnych takich materiałów niestety prokuraturze nie udostępniono, mimo że takie apele pojawiły się w trakcie trwania krakowskiego śledztwa. Także to jest także elementem naszego apelu, żeby te materiały służb specjalnych ujawnić. One na pewno mogłyby być w jakimś stopniu przydatne w tym śledztwie w sprawie
Prokurator
Ziętary.
Generalny ma taką moc, jest władny, żeby doprowadzić do...
Znaczy, prokurator generalny nie ma mocy takiej bezpośrednio, natomiast może wnioskować, prawda, jest członkiem rządu, prawda, i może wnioskować tutaj, to jest kompetencja, myślę, że premiera. Raz już do takiej sytuacji doszło, gdy walczyliśmy o wznowienie tego śledztwa po latach, w 2011 roku, odtajniono jedną fragment akt dotyczących samego werbowania Jarosława Ziętary do Urzędu Ochrony Państwa. Wówczas to na wniosek premiera poprzez Komisję do Spraw Służb Specjalnych do takiego nie odtajnienia, ale udostępnienia prokuraturze akt doszło. Więc myślę, że to jak najbardziej jest możliwe także i jest uzasadnione teraz.
Przypomnę, że toczą się w tej chwili w tej sprawie, no około tej sprawy dwa procesy. To jest namawianie do zabójstwa dziennikarza, to były senator.
Podżeganie.
I podżeganie, tak. Były senator, biznesmen Aleksander G., ale także uprowadzenie i przekazanie mordercom. Tutaj dwóch ochroniarzy poznańskiego biznesmena Mariusza Świtalskiego odpowiada. Ale ja pana zapytam tak. Gdyby pan był sędzią, proces się toczył i miał pan w rękach wszystkie papiery, zeznania, wszystko to, co pan także prywatnie robił, całe to pańskie wieloletnie śledztwo, nie miałby pan wątpliwości, kto kazał porwać i zamordować? I już też bezpośrednio, kto zamordował Jarosława Ziętarę?
To znaczy odnośnie tych, którzy odpowiadają za jego podżeganie, no uważam, że obok Aleksandra G. powinny zasiąść no jedna, dwie, a może trzy nawet osoby.
Jeżeli powiem Mariusz Świtalski, usłyszę z pańskich ust pominor?
No ja nie podaję żadnych nazwisk ze względu na ostrożność no, procesową. No, odczułem na własnej skórze to, że jestem w zainteresowaniu środowiska ogólnie odpowiedzialnego za zabójstwa Ziętary. Jeden z tych ludzi sam no, wykaczał mi proces z osławionego artykułu 212, także ja żadnych nazwisk nie będę przedstawiał, natomiast ogólnie mówię, że środowisko związane z holdingiem Elektromis to są ludzie, którzy powinni zarówno w procesie dotyczącym podżegania, jak i w procesie dotyczącym realizacji zabójstwa powinni także zasiadać na ławach oskarżenia.
A ja ze swojej strony pozwolę sobie przypomnieć starą prawniczą zasadę, że ten uczynił czyja korzyść i pewnie to też wiele mówi. Jeszcze jedna rzecz, inny rodzaj, chociaż nie do końca pańskiej działalności. Postanowił pan wydać specjalny kalendarz poświęcony osobie Jarosława Ziętary. To jest 30 lat sprawy Ziętary, kronika nieosądzonej zbrodni. I wiem, że pan finiszował, jeżeli o to chodzi. No i ten kalendarz nie ma być przedsięwzięciem komercyjnym, tylko tak naprawdę edukacyjnym.
Tak, ten kalendarz obecnie jest w druku. Generalnie jego idea to jest no, poszerzanie wiedzy o sprawie Ziętary, a szczególnie dotarcie z nią dla ludzi, którzy są no, w tym kręgu bezpośrednio, czyli młodych adeptów dziennikarstwa. Ten kalendarz przede wszystkim adresowany jest do nich. On trafi do nich bezpłatnie. Dzięki tutaj zaangażowaniu wielu ludzi udało się to przedsięwzięcie zrealizować i na początku grudnia ten kalendarz już będzie. On generalnie jest kompendium wiedzy o sprawie Ziętary, zarówno przedstawia to wszystkie okoliczności, które od strony faktograficznej, które przez te już bez mała 30 lat wystąpiły, jak i także różne naświetla różne aspekty tej sprawy. Przedstawia szczegółowo to, co miało miejsce w śledztwie, to, co miało miejsce podczas starań o podjęcie tego śledztwa, wiele różnych okoliczności, jak i także przedstawia sporo interesującej wiedzy na temat Jarosława Ziętary.
No tak, właśnie na przykład dorobek dziennikarski Jarosława Ziętary, tak. Fragmenty publikacji, prawda? To może być dla tych adeptów przyszłych dziennikarstwa też niezła szkoła praktycznego dziennikarstwa, za które no, płaci się najwyższą cenę, co tu dużo
tak,
mówić.
I pokazująca zarazem potencjał Jarosława Ziętary, bo naprawdę to był człowiek, o którym no, niewiele tak o nim się wie, mówi się o nim ofiara zbrodni, natomiast to naprawdę był dziennikarz z wielkim potencjałem, który no, gdyby nie został wtedy zgładzony, myślę, że teraz on byłby gościem audycji i wiele na jego temat, jego działalności i efektów pracy dziennikarskiej byłoby w przestrzeni publicznej.
Ja tylko taki jeden fragment znalazłem na stronie poświęconej między innymi temu Jarosławowi Ziętarze. Jego zapisek w kalendarzu, który kupiłem, jest rubryka zamierzenia na rok 1992. Zapisałem sobie tam, muszę wytrwać. No i jak sobie w tej chwili to czytam, to przyznam, że włos mi się jeży. Jest to bardzo, bardzo wieloznaczne, przejmujące.
Tak. I trwam. Także trwał, no niestety, skończyło się to tragicznie, ale on starał się zrobić to, co jako dziennikarz uważał za słuszne, celowe. No niestety, skończyło
A my za słuszne i celowe uważamy pilnowanie i mówienie o tej sprawie. Krzysztof Kaźmierczak, dziennikarz Telewizji Polskiej, przyjaciel Jarosława Ziętary, był gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję
Kolega,
bardzo.
Kolega, dziękuję bardzo.
Kolega.
Miłego dnia.
Dobrego dnia.
Kluczowy temat.